Rozdział 21. Devlin wsunął do ust ostatni plaster owocu, a potem zlizał z palców słodki sok. Jeden z trzech stojących w pobliżu służących podsunął mu złotą tacę. Devlin wziął z niej złożoną wilgotną ściereczkę, wytarł ręce i rzucił ją z powrotem na tacę. Odgłos biegnących stóp odbił się echem na dziedzińcu. Służący zbliżył się do stołu Devlina i skłonił się nisko. Przybył transport. Spóźniony tylko 2 dni, pomyślał Devlin. Jeśli pogrożę trochę farbiarzom, to może uda mi się dotrzeć na rynek przed Arlemem, ale tylko jeśli towar nie jest uszkodzony. Wstał i wyszedł z dziedzińca. Łukowo sklepiony korytarz doprowadził go przed dom. Podążył brukowaną ścieżką do mniej okazałych budynków, gdzie składował towary. Na zewnątrz czekały tarny. Ludzie wnosili już do środka wielkie bele materiału, pilnowani przez nadzorców. Nie zwracając uwagi na służących, Devlin wszedł do budynku i zbadał ostatni transport. Wodoszczelne opakowanie na jednej z bel było zerwane. Otwórzcie! Rozkazał. Służący pośpiesznie zaczęli rozcinać opakowanie. Ostrożnie! Wrzasnął Devlin. Zniszczycie materiał! Zwolnili trochę i zaczęli bardziej uważać. Pracując, rzucali w jego stronę nerwowe spojrzenia. Dobrze, pomyślał. Ta chłosta, którą nakazałem, w końcu nauczyła ich szacunku. Robili się coraz bardziej podobni do genriańskich kobiet. Jęczeli tylko i narzekali. Opakowanie odsłoniło czystą, nienaruszoną tkaninę. Podszedł bliżej, aby obejrzeć resztę beli. Mistrzu kupcze! Czyjeś kroki zabrzmiały głośno w hali składu. Zirytowany przerwą uniósł głowę. Intruzem okazała się jedna z kobiet przystrzygających trawniki. Była brzydka jak na awwenkę, więc wysłał ją do prac w ogrodzie, żeby nie musić jej oglądać. Panie! Zawołała dysząc ciężko. W domku z sadzawką jest potwór! Westchnął. Wiem. Ja go tam umieściłem. Przygryzła wargi. Och, wygląda jakby był martwy. Martwy? Wyprostował się niespokojnie. Kiwnęła głową. Przeklinając w swoim ojczystym, genriańskim języku, wyminął ją, wyszedł ze składu i ruszył w stronę ogrodów. Domek z sadzawką stał na środku dużego trawnika. Strzygące trawę zbiły się w gromadkę przy wejściu. Wracajcie do pracy, rozkazał. Obejrzały się na niego, a potem rozbiegły. Dotarł do kraty domku i wyjął klucz. Wewnątrz widział leżące na podłodze młode morskie stworzenie. Wczoraj wieczorem nie miał zbyt wiele czasu, by przyjrzeć się swemu nowemu nabytkowi. Pirat twierdził, że to dziewczynka, ale jedynym na to dowodem był brak męskich organów płciowych. Devlin rozkazał służbie, by zdjęli brudne szmaty, które zwisały jej z ramion. Przyjrzał się jej i uznał, że pirat miał rację. Zastanawiał się, czy z czasem rozwiną się jej piersi, tak jak u ludzi. Może jak już dojrzeje, uda mu się kupić samca. Gdyby mieli potomstwo, mógłby zrobić fortunę na młodych. Szczęknął zamek. Otworzył kratę i podszedł do stworzenia. Dlaczego wyszło z wody? Przykucnął i zobaczył, że wciąż jeszcze oddycha. Im bardziej się jej przyglądał, tym bardziej był zatroskany. Oddychała z wysiłkiem. Skórę miała spierzchniętą i spękaną. Jeśli byłaby człowiekiem, uznałby, że jest niebezpiecznie wychudzona. I brzydko pachniała. Wszystkie zwierzęta brzydko pachniały, więc założył, że ten smród jest naturalny, ale teraz nie był tego pewien. Ujął ją pod brodę i odwrócił głowę, aby przyjrzeć się twarzy. Kiedy jej dotknął, uchyliła powieki i zaraz je zamknęła. Jęknęła cicho. Zapłaciłem za nią dużo pieniędzy, pomyślał. Wstał i spojrzał na nią z góry. Jeśli jest chora, to muszę znaleźć kogoś, kto ją wyleczy. Kto może wiedzieć, co jej dolega? Mógłbym tu sprowadzić uzdrawiacza zwierząt, ale wątpię, czy kiedyś ktoś kogoś z morskiego ludu widział. Czy ktokolwiek widział? Chyba, że... Uśmiechnął się, gdy zdał sobie sprawę, że są ludzie w Glimmie, którzy wiedzą o morskim narodzie. Odwrócił się, szybko zamknął za sobą bramę i ruszył w stronę domu, krzykiem wzywając posłańca. Mirar uniósł kamień. Nic. Odłożył go na miejsce i podniósł następny. Wybiegło jakieś stworzenie. Próbował je złapać, ale wślizgnęło się w szczelinę między większymi i cięższymi głazami. Niech to licho. Jak Emeral łapała te szrimi? Gdybym tylko... Wilarze! Tkaczu snów! Aż podskoczył zaskoczony i uniósł głowę. W górze krążył tyf, a Mirar wychwycił od chłopca potężną falę niepokoju. Wstał, osłonił oczy i patrzył, jak Sije ląduje. O co chodzi? Sizi jest chora. Tak samo Wiz i Ziti. Inni też czują się coraz gorzej. Możesz przyjść do wioski? Możesz nam pomóc? Mirar zmarszczył brwi. Czy przysłał cię po mnie mówca? Tak. To nie była do końca prawda, jeśli jakąś wskazówką miałoby być wyczuwalne zakłopotanie tyfa. Spod zmrużonych powiek spojrzał na młodego Sije. Naprawdę? Tyf popatrzył na niego z zawstydzeniem. Nie tak całkiem. Jest zbyt chory, aby mówić. Zaproponowałem innym, że skoro jesteś uzdrowicielem, to poproszę cię o pomoc. Zgodzili się. To, jak wyczuł Mirar, rzeczywiście było prawdą. Kiwnął głową. Przyjdę. Jakie są objawy? Sam zobaczysz, odparł niecierpliwie. Powinniśmy ruszyć natychmiast, żeby dotrzeć zanim... To daleka droga. A zatem zbyt daleka, by wrócić po odpowiednie leki, zauważył Mirar. Muszę wiedzieć, jaka to choroba, żebym mógł spakować torbę. Opowiedz mi o niej. Tyf opisał mu to, co widział. Słuchając go, Mirar czuł, jak lęk zaciska mu żołądek. Opis przypominał chorobę zwaną sercożerem, której epidemia wybuchała czasem wśród ziemiochodzących. Najpewniej któryś z Sije zaraził się nią podczas wojny i przyniósł z powrotem do klanu. Mirar nie pomyślał, że takie schorzenia mogą być nieuniknioną konsekwencją spotkań Sije z obcymi. W milczeniu przeklął białych. Nie wiesz, czy biali zdawali sobie sprawę, że coś takiego nastąpi, przypomniał mu Lejard. Ale nie ma większej radości, jak mieć kogoś, na kogo zrzuca się winę, odparł Mirar. Znam tę chorobę, powiedział młodemu Sije. Pomogę twojemu klanowi ją przezwyciężyć, ale nie mogę obiecać, że wszyscy przeżyją. Tyf pobladł. Mirar położył mu dłoń na ramieniu. Zrobię, co będę mógł, a teraz daj mi chwilę, żebym spakował swoje rzeczy. Potem zaprowadzisz mnie do wioski. Z udręczoną miną Sije usiadł na kamieniu. Mirar ruszył brzegiem, zastanawiając się nad swoimi zapasami leków. Kiedy razem z Emerald schodzili z pola bitwy, miał ze sobą torbę tkacza snów, ale już prawie pustą. Teraz była pełna. Najpierw Emeral, a potem on sam wiele godzin spędzili w lesie, szukając i przygotowując medykamenty. Wykorzystywali swoją wiedzę na temat tutejszych roślin. Nie wszystkie leki były tak silne i nie wszystkie działały dokładnie tak samo jak te, które miały zastąpić. Niektóre były bardziej skuteczne, inne mniej. Za wodospadem przeszedł przez korytarz wiodący do jaskini. Spojrzał na przedmioty leżące i stojące wzdłuż ścian. Lina będzie niezbędna, ale przenoszenie posłania zbyt niewygodne. Będzie raczej spał w ubraniu na ziemi, co oznacza, że przydadzą się cieplejsze rzeczy, skoro robiło się coraz chłodniej. I jedzenie, przypomniał mu Lejard. Oczywiście. Uśmiechnął się krzywo i ruszył przez grotę, zabierając to, co będzie mu potrzebne. Kiedy skończył, rozejrzał się raz jeszcze. Czy wkrótce tu powrócę? czy kryzys wśród Sije odciągnie mnie stąd na zawsze. Wzruszył ramionami. Nie mam nic przeciwko żadnemu z tych rozwiązań. Jeśli Emerald ma rację, to dobrze mi zrobi, kiedy będę wśród ludzi. Odwrócił się i ruszył na spotkanie z Tyfem, by rozpocząć kolejną niebezpieczną wyprawę przez góry Sii. Słońce stało już nisko na niebie, gdy Auraya w oddali zobaczyła przestrzeń. Nie leciała tak szybko, jak planowała, ponieważ odkryła, że gdy tylko przekracza pewną prędkość, figiel robi się nerwowy. Dygotał cały i piszczał przerażony, ale dopóki leciała trochę wolniej, zadowolony siedział w torbie, którą założyła sobie na ramiona. Ze względu na to opóźnienie po przekroczeniu granic Sii, nie zatrzymała się, aby porozmawiać z jakimkolwiek Sije. Oni także nie próbowali jej zatrzymywać. Pewnie widzieli, że porusza się za szybko, by ją dogonić. Teraz zwolniła, zbliżając się do długiego pasa odkrytego zbocza, który był głównym miejscem zgromadzeń Sije, i ludzie nieba wlecieli jej na spotkanie. Wyczuła, że figiel zmienia pozycję na jej plecach. Leci! Oświadczył. Leci! Leci! Nie miał odpowiednich słów, by nazwać tych dziwnych, skrzydlatych ludzi, szybujących wokół niej i za nią. Sije, wyjaśniła. To są Sije. Zamilkł na chwilę. Sije, powtórzył cicho. Niektórych ze swojej eskorty rozpoznała, innych nie. Świszcząc w ich mowie, powitała wszystkich. W ich myślach wyczuwała ulgę i zadowolenie. Wiedzieli jednak, po co tu przybyła, i ten niepokój sprawił, że witali ją mniej entuzjastycznie niż poprzednio. Obniżała lot, kierując się do dużego, równego obszaru w środkowej części przestrzeni, znanego jako płask. Kilkoro Sije stało na obrzeżu i słyszała odgłosy powitalnych bębnów. Jej uwagę zwróciła także dwójka ubranych na biało ludzi. Jak większość ziemiochodzących, byli prawie dwukrotnie wyżsi od Sije, a ich białe kapłańskie szaty sprawiały, że tym bardziej rzucali się w oczy. Zauważyła też szereg Sije stojących obok sterczącej skały, znanej jako Skała Mówców. Kiedy podleciała bliżej, rozpoznała ich. To byli mówcy, przywódcy klanów Sije, choć tutaj zjawiła się tylko połowa. Trudno się dziwić. Nie wszyscy chcieli opuszczać swoje klany, kiedy po Sii krążyli najeźdźcy. Inni mieszkali zbyt daleko od przestrzeni, by przybywać tutaj na każde nieplanowane spotkanie. Jednak mieszkali tu stale przedstawiciele każdego klanu i na pewno byli wśród tych, którzy teraz czekali na obrzeżu płasku. Mówca Siri, główny mówca wszystkich klanów, wyszła naprzód, gdy tylko Auraya opadła na ziemię. Uśmiechnęła się. Podała jej drewniany kubek i niewielkie ciasteczko. Kiedy Auraya je wzięła, Siri szeroko rozłożyła ramiona. Słoneczne światło sączyło się przez membranę jej skrzydeł, ukazując delikatną koronkę żył i arterii między kośćmi. Witaj z powrotem w Sii, Aurajo z białych. Auraya także się uśmiechnęła. Dziękuję, mówco Siri. I dziękuję wszystkim ludziom Sii za to ciepłe przywitanie. Zjadła słodkie ciastko i wypiła trochę wody, po czym oddała kubek. Siri spojrzała na ramię Aurai i szeroko otworzyła oczy. Sie! Szepnął figiel prosto w ucho. Auraya stłumiła śmiech i podrapała go po łebku. Mówco Siri, powiedziała. To jest figiel. Jest wezem. Somrejanie oswoili je już dawno temu i trzymają jako zwierzęta domowe. Wes, powtórzyła Siri. Podeszła i przyjrzała się figlowi. Tak, pamiętam, że widziałam takie zwierzęta w obozie. Potrafi mówić, choć w ograniczonym zakresie. Auraya zerknęła na figla. To jest Siri, powiedziała do niego. Si, powtórzył. Sie, si. Siri zaśmiała się cicho. Niezwykłe zwierzątko. Muszę dopilnować, aby nikt Sije nie uznał, że nadaje się na kolację. Wyprostowała się. Mówcy prosili, abym zwołała zebranie w altanie mówców, gdy tylko przybędziesz. Ale możemy się wstrzymać, jeśli jesteś zmęczona. Auraya pokręciła głową. Pentadrianie coraz głębiej wchodzą na terytorium Si. Chcę jak najszybciej rozwiązać ten problem, jak zapewne wy wszyscy. Spotkam się z mówcami natychmiast. Siri z wdzięcznością skinęła głową, a potem zawołała pozostałych mówców. Dołączyli do Siri, a Auraya spojrzała w kierunku dwójki kapłanów. Wykonali znak kręgu, a ona w odpowiedzi schyliła głowę. Odszukała ich umysły i zobaczyła, że nie mogli się doczekać rozmowy, choć żaden nie miał pilnych spraw do omówienia. Uważali Siję za ludzi serdecznych, ale o dziwnych obyczajach. Potrzebują ode mnie zapewnienia, że sobie radzą, zrozumiała nagle. Odwróciła się i podążyła z Siri w głąb lasu, a za nią pozostali mówcy i przedstawiciele klanów. Po drodze mijali wielu ciekawskich Sije oraz wiele altan, obciągniętych membraną drewnianych ram, zbudowanych wokół pni otaczających przestrzeń gigantycznych drzew. Siri nie śpieszyła się, mimo niecierpliwości innych mówców. Wiedziała, że widok wybranki bogów doda jej ludowi odwagi. Gdy wkroczyli do niezamieszkałej części lasu wokół altany mówców, Siri przyspieszyła kroku. Krętą ścieżką dotarli do celu i wszyscy weszli do środka. Stołki z rzeźbionych pni ustawiono w krąg. Mówcy zajęli swoje miejsca. Auraya położyła plecak obok siebie na podłodze. Figiel wyjrzał na chwilę, uznał, że wszystko wygląda nieciekawie, zwinął się w kłębek i zasnął. Jak wszyscy wiemy, zaczęła Siri. 14 dni temu, w pobliżu południowego wybrzeża Si, zauważono pentadriański statek. Kilkoro pentadrian zeszło na ląd i rozdzieliło się na grupy wędrujące w głąb lądu. Zdaje się, że wykorzystują ptaki, by kierowały ich do wiosek Sije. Spojrzała na Auraję. Posłaliśmy po pomoc do białych i przybyła Auraya. Aurajo, czy zanim zaczniemy zastanawiać się, jak poradzić sobie z pentadrianami, chciałabyś zadać jakieś pytanie? Jak często przychodzą meldunki o ruchach pentadrian? Co kilka godzin. Mój syn Srail zorganizował grupę obserwatorów, którzy ich śledzą i regularnie składają raporty. Czy ci obserwatorzy zauważyli wśród pentadrian któregoś z ich głównych czarowników? Nie. To nie znaczy, że ich tam nie ma. Auraya złożyła dłonie i stukała palcami o siebie. Czy pentadrianie kogokolwiek skrzywdzili? Jeszcze nie. Z kimś rozmawiali? Nie. Poleciliśmy wszystkim Sije, żeby trzymali się od nich z daleka. Czy próbowali założyć jakąś stałą osadę? Mówcy wyglądali na zaskoczonych. Wyczytała z ich myśli, że żaden nie rozważał takiej możliwości. Obserwatorzy donoszą, że wciąż są w drodze, odparł mówca Drys. Auraya przemyślała to, czego się właśnie dowiedziała. Na razie nie mam więcej pytań. Czy ktoś chce mnie o coś zapytać? Tak, odezwał się jeden z przedstawicieli. Co zrobisz? Splotła ze sobą palce obu dłoni. Będę wam doradzać i pomagać. Moje zadanie tutaj nie polega na podejmowaniu za was decyzji. Będę was chronić, jeśli zaatakują, i przepędzę z Si, jeśli zdołam, o ile tak właśnie postanowicie. Będę też dla was tłumaczyć, jeżeli spróbują nawiązać kontakt. Całkiem możliwe, że chcą zawrzeć pokój. Sije wymienili spojrzenia. Wielu zmarszczyło czoła. Nigdy! Syknął jeden z przedstawicieli. Nie odrzucajmy takiej możliwości, zwrócił się do niego któryś ze starszych mówców. Pentadrianie nie są ludem, który może wymrzeć. Lepiej żyć z nimi w pokoju. O ile tylko nie będziemy zmuszeni zbyt wiele za to zapłacić. Oczywiście. Jest też inna możliwość, mówiła dalej Auraya. I ona mnie niepokoi. Może liczą, że zdołają nawrócić Sije na swoją wiarę. To czeka ich rozczarowanie, odparła stanowczo Siri. Nie ma ani jednego Sije, który nie rozpacza po stracie kogoś z rodziny czy klanu. Żaden z nas nie zdradzi, aby przyłączyć się do nieprzyjaciela. Też tak uważam, zgodziła się Auraya. Ale jeśli przybywają z takimi zamiarami, to lepiej, żeby wszyscy byli uprzedzeni o tej możliwości i przygotowani, aby oprzeć się słodkim słowom perswazji. Nie będą mieli szansy, aby je wygłosić, oświadczył młody przedstawiciel. Wrócą do domu albo ich pozabijamy. Odeślemy ich do domu niezależnie od ich planów, zgodziła się Siri. Nawet jeśli mają pokojowe zamiary, zbyt wcześnie jeszcze, żebyśmy witali w Si Pentadrian. Inni mówcy zgodzili się z nią. Jeśli takie jest wasze postanowienie, rzekła Auraya, Pentadrianie powinni usłyszeć to od was, nie ode mnie. Muszą wiedzieć, że to wasza decyzja, a nie, że robicie tylko to, co każą wam biali. Po jej słowach zapadła cisza. Wyczuwała ich lęk i wahanie. A jeśli nas zaatakują? Zapytała mówca niepewnym głosem. Będę was chronić. Wycofamy się wtedy, a kiedy będziecie bezpieczni, powrócę, by ich przepędzić. Czy wszyscy musimy wyruszyć? Zagadnął mówca Drys. Ostatnio nie jestem już taki szybki w powietrzu i boję się, że mogę być przeszkodą, jeśli trzeba będzie szybko się wycofać. Nie ma potrzeby, aby lecieli wszyscy, odparła Auraya. Wybierzcie troje spośród siebie. Siri otrząknęła. Wolę poprosić ochotników. Rozejrzała się po altanie. Auraya zauważyła, że wielu odwraca wzrok. Młody przedstawiciel jednak patrzył śmiało. Auraya zmartwiła się trochę, widząc, że prostuje się, by przemówić. Jest nieco zbyt zawzięty, pomyślała. Ja pójdę, zgłosił się. Dziękuję ci, Rizzi, ale to zadanie dla mówców, rzekła Siri. Jak poważnie potraktują Pentadrianie nasze słowa, jeśli nie przedstawią ich przywódcy klanów? Rozłożyła ręce. Ja pójdę. Jeśli nie ma innych chętnych, będę zmuszona wyznaczyć lub losować imiona. Ja pójdę, jeśli nie jestem za stary. Ochotnikiem był mężczyzna w średnim wieku, mówca Iris, z klanu Zielonego Jeziora. Siri uśmiechnęła się lekko. Masz jeszcze przed sobą wiele lat, Iris. I ja, podniosła się kobieta Sije. Auraya poznała mówcę z klanu Słonecznej Grani, którego członków na kilka miesięcy przed bitwą zaatakowały pentadriańskie tresowane ptaki. Dziękuję, mówco Tyzi, rzekła Siri. To już troje. Do Aurai dotarła fala ulgi u pozostałych Sije. Powstrzymała się od uśmiechu. Siri stanowczym gestem klepnęła się w kolana. Wyruszymy jutro z pierwszym brzaskiem. Czy są jakieś inne sprawy do omówienia z Aurają? Rozejrzała się, ale nikt się nie odzywał. A więc to zgromadzenie uważam za zakończone. Mówcy Iris i Tyzi, czy możecie zostać? Powinniśmy omówić przygotowania do podróży. Kiedy wszyscy wyszli z altany, Auraya zerknęła na Figla. Ciągle spał. Uśmiechnęła się, spojrzała na trójkę pozostałych Sije i natychmiast poczuła ukłucie lęku. Jeśli stanie wobec jednego z potężnych pentadriańskich czarowników, nie będzie łatwo chronić tych Sije. Musi dobrze przyjrzeć się intruzom, zanim oni ją zobaczą. Na razie nie wolno jej okazywać żadnych wątpliwości czy lęku.